Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umacniaj resztę, która miała umrzeć. Nie znalazłem bowiem twoich czynów doskonałymi wobec mojego Boga. Wspomnij więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeżeli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie do ciebie przyjdę. Lecz w Sardes masz kilka osób, którzy swoich szat nie splamili. Ci będą chodzić ze mną w bieli, bo są tego godni. Zwycięzca przywdzieje białe szaty i nie wymarzy jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj usłyszy, co mówi Duch do kościołów. Oto Słowo Boże. Wspomnij więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. To wyjątek, który słyszeliśmy przed chwilą w pierwszym czytaniu. W kolejnym liście spośród listów do siedmiu kościołów, tym razem do kościoła w mieście Sardes. Podobnie jak ten kościół z poprzedniego, wczorajszego listu, wspólnota założona podczas podróży Pawłowych. Młoda wspólnota. I pośród tego napomnienia, jakie udziela Jezus biskupowi i wiernym tego kościoła, słyszymy to właśnie zdanie. Zdanie obfitujące w czasowniki, czyli obfitujące w konkretne polecenia. Najpierw mówi, wspomnij, jak wziąłeś i usłyszałeś. Cóż takiego wzięli i usłyszeli? Ano usłyszeli dobrą nowinę, którą im głoszono i wzięli ją, czyli przyjęli. Przyjęli ze wszystkimi konsekwencjami, również z utworzeniem struktury Kościoła, powołaniem na jego czoło biskupa, który miał władzę przekazaną przez włożenie rąk apostołów. A tym samym stał się i oni wszyscy ochrzczeni, wierzący tej wspólnoty, odpowiedzialni za strzeżenie wiary i za przekazywanie jej dalej. To, co wzięli i usłyszeli oni w mieście Sardes 2000 lat temu, później i myśmy wzięli i usłyszeli. W X wieku tu na ziemiach polskich i przez kolejne wieki, lata rozprzestrzeniało się to na obszarze całego naszego kraju, a z misjonarzami, którzy wyjeżdżali z kościoła w Polsce, także i na cały świat. To, cośmy wzięli i usłyszeli, Kościół określa mianem depozytu wiary. Czym jest ten depozyt? To w pierwszym rzędzie nauka samego Jezusa. Ale wiemy, że ta nauka została nam przekazana za pośrednictwem apostołów, ich uczniów, ewangelistów, a więc to kolejny szczebel, element depozytu wiary. To, co zostało zawarte w tym przekazie wiary do momentu śmierci ostatniego z apostołów, nazywamy objawieniem publicznym. Stąd też nawet jeżeli Kościół zatwierdza, przyjmuje jakieś objawienia prywatne, to wiemy, że jednym z podstawowych kryteriów ich uznania jest to, że nic nowego one do objawienia publicznego wnieść nie mogą w sensie doktrynalnym. Owszem, mogą jedynie poszerzyć rozumienie tego objawienia. Stąd też wiemy, że cała nasza wiara, przekaz wiary, ów depozyt zasadza się na dwóch filarach – Piśmie Świętym i tradycji Kościoła, tej tradycji przez duże T, czyli na sposobie odczytania tego, co nam przekazał Jezus przez apostołów. A to odczytanie jest możliwe dzięki temu, iż zostawił nam swego ducha. W tych dniach najbliższych, już właściwie od tej dzisiejszej Ewangelii, zaczęliśmy czytać te fragmenty janowe, kiedy to Pan zapowiada swoje odejście i zesłanie ducha. Powie Jezus do apostołów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To znaczy, nie jesteście jeszcze gotowi, żeby to przyjąć. A mówi to przed swoją męką i przed zesłaniem ducha. Ale kiedy Duch Święty zstąpi na was, On was wszystkiego nauczy i wyjaśni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zaczął wyjaśniać w dniu Pięćdziesiątnicy i wyjaśnia do dnia dzisiejszego. Stąd też obowiązek, a z drugiej strony przywilej wyjaśnienia prawd wiary spoczywa jedynie na urzędzie nauczycielskim Kościoła. Święty Piotr Apostoł napisze w swoim drugim liście: żadne słowo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia. To wspólnota Kościoła reflektuje nad nim. I to jest właśnie owa tradycja, zawsze zgodna z Pismem Świętym. To wszystko, co jest refleksją nad depozytem wiary, co jest przekazem prawd Bożych, Kościół z czasem ujął w coś, co nazywamy dogmatami. A te podstawowe prawdy wiary, które stanowią kręgosłup całego chrześcijaństwa, wyznajemy w credo, które także zostało wspólnie przez ten Kościół pierwotny w pierwszych wiekach ustalone. Wyznanie wiary najpierw miało wiele wersji, później przyjęto tę jedną, którą dzisiaj wyznajemy, aczkolwiek uformowało się to z czasem. Tu nie tyle o samą formę chodziło, co o treść, rozumienie treści poszczególnych użytych słów. Wspomnij, jak wziąłeś i usłyszałeś, i kolejne polecenie, i strzeż tego. Strzeżenie depozytu wiary to jest jedna z podstawowych funkcji Kościoła, czyli z podstawowych obowiązków, jaki na nas samych spoczywa. I oczywiście, że w pierwszym rzędzie powołani są do tego pasterze w Kościele. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Ale i każdy z nas, przecież nie funkcjonujemy w jakiejś próżni, ale spotykamy się z różnymi ludźmi, często o odmiennych poglądach, ma obowiązek strzec tego depozytu wiary. I wszystko, co się w Kościele działo pod względem doktrynalnym, temu miało służyć. Cała refleksja teologiczna wszystkich wieków. A przechodziła ona bardzo różne koleje i na różne zagrożenia była narażona. Przypomnijcie sobie wczorajszy list do Kościoła w Efezie. Wspomina tam autor natchniony o niejakich Nikolaitach, których to nauki Pan Bóg nienawidzi. Bardzo mocne słowo. Nauki, nie samych Nikolaitów. To znaczy, od samego początku w Kościele już pojawiały się odmienne interpretacje, samodzielne interpretacje. Interpretacje odrębne, odmienne, które z czasem zaczęto nazywać herezjami. Jeżeli ktoś studiuje teologię, to taki kurs, który się nazywa patrologią, a więc nauką ojców Kościoła pierwszych wieków, właściwie głównie polega na tym, że uczymy się, jakie były herezje i kto te herezje zwalczał. Bardzo dużo było odmiennych interpretacji. Dlaczego? Dlatego, że to się wszystko dopiero wykuwało. Nawet sama dywagacja nad naturą Pana Jezusa, nad dwoma Jego naturami, które są w przedziwny sposób zjednoczone w jednej osobie. Jak to ująć, jak to ugryźć, jak to opisać, jaką terminologię stworzyć, bo jej przecież nie było. To się nie urodziło z dnia na dzień. Nie otworzono książeczki do nabożeństwa i sobie nie przeczytano sześciu prawd wiary. To wszystko refleksja, ale uwaga, refleksja ludu Bożego, każdego chrześcijanina, na którym spoczywał obowiązek strzeżenia depozytu wiary. Jest takie pojęcie zmysł wiary ludu Bożego. Nie takie pojęcie jakieś luźne, używane w publicystyce, nie. Stricte teologiczne. To znaczy te prawdy wiary, choćby kanon Pisma Świętego, które z ksiąg przynależą do Nowego Testamentu, a które nie. Bo było wiele apokryfów. Możemy sobie dzisiaj te apokryfy zakupić, są wydane, poczytać. A więc takie utwory, powiedzielibyśmy około religijne, które owszem, pewne prawdy wiary zawierają, przepisane można powiedzieć z innych miejsc, ale po części no, są fikcją literacką. Jak odróżnić jedne od drugich? I tu właśnie było i jest miejsce na działanie Ducha Świętego, który w przedziwny sposób we wszystkich wspólnotach Kościoła w ówczesnym świecie potrafił tym ludziom wskazać to, co należy do prawdy i co należy do istoty. I w ten sposób zaczęła się formować nauka Kościoła, którą później formowano w dogmaty, bo trzeba było ją jakoś ująć w obliczu zagrożeń doktrynalnych, które przychodziły. Dziś niestety przez ostatnie dziesiątki lat zbagatelizowano znaczenie doktryny w Kościele. Położono nacisk na aspekt duszpasterski, ale niestety nie właściwie rozumiany. To znaczy pewne rzeczy jesteśmy w stanie odpuścić, przymknąć na nie oko, podejść w sposób luźniejszy po to, żeby stworzyć dobrą atmosferę duszpasterską albo ekumeniczną. To wszystko jest potrzebne, ale nie zmienia to faktu, że musimy stać przy czystości doktrynalnej. Jeżeli to rozmyjemy, po cóż był wysiłek tylu naszych poprzedników w poprzednich wiekach, w minionych wiekach? Takie postacie jak święty Atanazy, niedawno wspominany 2 maja, całe swoje biskupie życie poświęcił na to, żeby zwalczać herezję arianizmu, która przeczyła bóstwu Pana Jezusa. 3 razy był wyganiany, właściwie męczennik, mimo że go fizycznie nie zamęczono. I nie zwalczał herezji, tak jakbyśmy to przywykli oglądać w jakichś ekranizacjach czy czytać w powieściach. Nie zwalczał ogniem i mieczem, bo to nie był zupełnie ten czas jeszcze. Zwalczał teologicznie, polemicznie, kaznodziejsko. Po prostu walczył o czystość wiary, bo wierzył, że to jest podstawowa sprawa. Dzisiaj także, bracia i siostry, ten depozyt wiary może być zagrożony i jest zagrożony. Przede wszystkim przez naszą obojętność, naszą, mówię, wszystkich chrześcijan, a często i pasterzy Kościoła. To znaczy życie w jakimś takim poczuciu, że właściwie coś my mieli uformować, zdogmatyzować, to już zostało zrobione, możemy to najwyżej komentować, właśnie duszpastersko rozwijać, prowadzić dialog, etc. Tymczasem, jeżeli zły duch chce wprowadzić zamęt w Kościele, to on tego nigdy nie robi w sposób nachalny, tylko zawsze to robi w sposób inteligentny, niejako pod stołem. I dziś wydaje się, że takim podstawowym zagrożeniem jest to, że chrześcijanom przestało zależeć na czystości wiary. Oni po prostu przestali wiedzieć, w co wierzą. Jeżeli byśmy poczytali różne badania socjologiczne, niekiedy sądy uliczne wręcz, nawet tak proste rzeczy to pokazują, ilu katolików w Polsce przyjmuje do wiadomości, bo trudno powiedzieć, że wierzy, ale przyjmuje do wiadomości istnienie piekła albo istnienie życia po śmierci, to byśmy się zdziwili, jaki jest oddźwięk i w co my właściwie wierzymy. A już nie mówiąc o jakichś bardziej wysublimowanych rzeczach typu niepokalane poczęcie Matki Bożej. Wczoraj rozważaliśmy ten temat na nabożeństwie majowym. Ja sam pamiętam taka rzecz anegdotyczna trochę, ale symptomatyczna. Kiedy byłem w nowicjacie, był taki konnowicjusz mój, rok wyżej, z którym chodziliśmy razem do domu pomocy społecznej, do seniorów, żeby porozmawiać, pomodlić się krótko. Zawsze to było w niedzielę po południu. I jednego razu poszliśmy, on gdzieś tam na jedną część, na jedno skrzydło budynku, ja na drugie. I później ktoś mnie zahacza już przy wyjściu, jakaś starsza pani, i mówi, proszę księdza, mówi, już byliśmy nowicjuszami, ale w sutannach, więc to byliśmy księży. Wyglądaliśmy tak przynajmniej. Jak to właściwie jest tym niepokalanym poczęciem? Bo ja się pytałam tego drugiego księdza, o co to chodzi, a on mi mówi, a to niech się pani nie przejmuje tym, bo to są takie, to legendarne takie sprawy są, mówi to tam, o, mówi to, tym się nie przejmować, bo to legendy, mówi to, także to spokojnie. Ten człowiek, który miał być właśnie gdzieś tam uformowany do kapłaństwa, no ale taką wiedzę z domu i z katechezy wyniósł. I moi drodzy, bardzo wiele jest takich przypadków i bardzo wiele jest takiego podejścia. Często nasza wiedza, właśnie czystość doktrynalna, wychodzi przy takich różnych kontaktach duszpasterskich, a to przed ślubem, a to przed pogrzebem. I oczywiście my jako księża i katecheci powinniśmy sobie zadać pytanie, to na litość boską, gdzie jest te 30 lat uczenia katechezy w szkole po 2 godziny w tygodniu? Wrzucił do studni właściwie. Te zagrożenia, które przychodzą, bardzo często rodzą się w łonie samego Kościoła. One właściwie są jakimś takim, trudno powiedzieć czym, neopogaństwem czy neomarksizmem dzisiaj. A chcę konkretny przykład przywołać, bracia i siostry, który każdy z nas może zaobserwować, a jest to przykład za naszą zachodnią granicą się toczący i występujący, tak zwanej drogi synodalnej w Kościele w Niemczech. Zapewne czytaliście niejednokrotnie, bo to gdzieś na bieżąco jest relacjonowane w mediach katolickich w Polsce, zebranie, zespół już od kilku lat i biskupów, i prezbiterów, i osób świeckich z różnych organizacji katolickich, który to zespół de facto proponuje rozwiązania de facto doktrynalne odnośnie doktryny moralnej Kościoła. To jest także doktryna, to jest także oficjalne nauczanie, które są jawnie sprzeczne z tym, co Kościół wyznaje. Tu chodzi o nie tylko o dyscyplinę celibatu, bo to jest kwestia bardziej dyscyplinarna, choć ma swoją podbudowę teologiczną, ale o całą choćby moralność związaną ze sferą seksualną człowieka. I to nie są jakieś wyskoki egzaltowanych osób świeckich. Pod tym się podpisała większość episkopatu Niemiec. I cóż my mamy na to powiedzieć? Ktoś powie, no skoro ryba się psuje od głowy, to cóż ja biedny na to poradzę? Tymczasem pokazuje nam to, jak powinniśmy być wyczuleni na to, czego słuchamy i co jest głoszone. Oczywiście w sposób szczególny każdy biskup i prezbiter jest odpowiedzialny za to, co głosi, bo otrzymał misję, która się wiąże z tym, że cały powszechny Kościół uznał, że on głosi czystą doktrynę. I swoim życiem, i swoim słowem. No dobrze, żeby to życie za słowem nadążało. Ale jeżeli widzimy, że tak się nie dzieje, i tu jest to ostatnie wezwanie z tego zdania, jakie zacytowaliśmy z listu do kościoła w Sardes. Strzeż tego i nawróć się. Bez osobistego nawrócenia tych, którzy za głoszenie są odpowiedzialni, trudno mówić o czystości. To powrót do gorliwości, do pierwotnej miłości, o której mówiliśmy wczoraj. To wyczulenie na to, jeżeli wilk wchodzi do owczarni, jeżeli najemnik ucieka, to wczorajsza Ewangelia i biskup Stanisław. Bardzo proszę, bądźcie także i po tych misjach wyczuleni na to, w jaki sposób i czego słuchacie i co jest głoszone. Bo wierzcie mi, bracia i siostry, to wy jesteście podstawowymi strażnikami tego. To jest ten zmysł wiary ludu Bożego, nad którym Duch Święty czuwa. A mówię o tym dlatego, że co i rusz także w naszym kraju pojawiają się ludzie tacy, o których chyba właśnie Pan Jezus mówił, że oto tu, oto tam powiedzą: ja jestem, nie idźcie za nimi. I nie muszę wymieniać nazwisk i miejscowości, w których takie rzeczy się dzieją, bo myślę, że dobrze wiecie, o jakie chodzi. To i diecezja częstochowska, i diecezja krakowska, to te najbardziej spektakularne, które albo się tyle co zakończyły z cesjami, z biskupem miejsca, albo niestety nadal trwają i niestety działają w sposób zwodniczy, przede wszystkim względem osób świeckich, które przypuszczalnie mają dobrą wolę. Wiemy, że wystarczy łyżka dziegciu, żeby zepsuć całą beczkę miodu. A strzeżenie depozytu wiary polega właśnie na tym, żeby tę łyżkę dziegciu wychwycić. Żeby nie udawać, że cóż znaczy dziegieć, jeżeli mamy całą beczkę miodu nadal. Jeżeli dopuścimy do tego, aby zły duch pod stołem wsunął nam coś, co spowoduje zamęt, co w jakiś sposób złamie czystość naszej wiary, skutki tego mogą być dalekosiężne. Ale bracia i siostry, oprócz tych zagrożeń zewnętrznych mamy też te indywidualne, czyli tak naprawdę ludzką pychę. To znaczy w taki moment, kiedy człowiek postawi siebie w miejsce Pana Boga. I możemy to zrobić w różny sposób. Możemy postawić rzeczywiście siebie samych wtedy, kiedy sobie tworzymy własną doktrynę, własną moralność. Wybiórczo traktujemy to, co głosi Kościół. Wspomnieliśmy już wczoraj na ten temat. Tak właśnie jest również i z pasterzami, także i z kapłanami, którzy w cudzysłowie w pewnym momencie uwierzyli w siebie, zamiast uwierzyć w Pana Boga. Nawet i wśród naszych współbraci, to przykre bardzo, takie rzeczy się zdarzają. Nawet i tu w Nowym Sączu taki przypadek miał miejsce i ten człowiek dzisiaj nie tylko, że nie jest jezuitą i księdzem, ale stworzył sobie własną organizację kościelną, na której czele stanął. Uwierzył w siebie. A druga rzecz to postawić drugiego człowieka w miejsce Pana Boga, nawet tego człowieka, uwaga, kochanego. To też może sprowadzić nas na manowce wybiórczego traktowania tego, co głosi Kościół. I tutaj trzeba by oczywiście dotknąć bardzo delikatnych materii. Osób, które w pewnym momencie swojego życia, które się pokomplikowało, wybierają choćby nowe związki, w które wstępują. I to się niejednokrotnie wiąże z tym, że obrażam się na Kościół, bo Kościół głosi co innego niż dyktuje mi moje serce. Ale uczucia są uczuciami. Uczucia przemijają. Uczucia niestety łatwo mogą nas zwodzić. A gdzie nasza wola i nasz rozum? Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś kocha ojca i matkę, dzieci bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. To są bardzo twarde słowa i każdemu z nas jest trudno niekiedy być wiernymi tym słowom. Ale nie zmienia to faktu, że te słowa są przez Jezusa wypowiedziane i nas obowiązują. Bracia i siostry, wieleśmy otrzymali w depozycie wiary, jaki Pan Bóg w nas złożył. Bardzo wiele. To właściwie najcenniejsze, co w życiu mamy i co w godzinie śmierci nam będzie towarzyszyć, kiedy wszystko będziemy musieli zostawić, a zabierzemy na drugą stronę jedynie to, albo aż to. Wiarę. Oby ta wiara była czysta, oby była Jezusowa i oby była taka, jak ją wyznaje cały Kościół. Amen.